Ja mam na imię Elliot Phillips, ja pochodzę ze Stanów Zjednoczonych, ja tutaj służę w Polsce jako misjonarz, służę właśnie w stowarzyszeniu Fala, w projekcie Exit Tour. Ja mieszkam i służę w Polsce już prawie 2 lata. Chodzę właśnie tutaj do Filadelfii i pomagam w naszej służbie młodzieżowej trochę ponad roku, plus minus. I właśnie jak Klaudia Karasz ma jej nową Sarę, to ja ją zastępuję do końca roku w naszej służbie. Też właśnie ja jestem narzeczonym najlepszej, najmilszej i najpiękniejszej kobiety na całym świecie. A tutaj właśnie mamy moją Gawi, która dzisiaj ona przyjechała do nas z Mikołowa. Więc mam kilka ważnych uwag z góry. Po pierwsze, jak dopiero mówiłem, ja jestem Amerykaninem, więc to znaczy, że ja będę mówił trochę w amerykańskim stylu. To znaczy dla mnie, że wszystko jest trochę szybciej i wszystko jest trochę krócej. Ale obiecuję, że nie chcecie słyszeć, jak zabijam język polski przez, nie wiem, ponad godzinę czy dłużej. Więc mam nadzieję, że wszyscy razem tym się cieszymy. Dzisiaj właśnie będę kontynuował to, co mówił pastor Lorek na zeszłym nabożeństwie. Czy ktoś pamięta jego temat? Jego temat właśnie był duchowa dojrzałość. I ja dzisiaj mam kazania o uczniostwie. Czyli to jest prowadzenie innych od tego stanu duchowych niemowląt do duchowej dojrzałości. Więc zaczynamy od definicji. Taka ogólna definicja według Lexham Theological Wordbook jest taka. Uczniostwo to jest procesem poświęcenia się nauczycielowi, żeby od niego się uczyć i zostać podobny do niego. Ale właśnie uczniostwo nie tylko chodzi o zostawanie uczniem nauczyciela, ale jak i również chodzi o czynienie uczniami i nauczanie innych, by czynić uczniami, czyli chodzi o bycie tym nauczycielem. Właśnie mamy na tę osobę bardzo dobrą nazwę, tylko po angielsku. To jest disciple maker. To angielskie słowo dla mnie ma takie podwójne znaczenie. I że jest disciple maker tym, kto czyni uczniami i z drugiej strony, kto nauczy innych czynić uczniami. Też właśnie, nie wiem, uwaga taka, że nauczyciel ma specyficzne teologiczne znaczenie w Nowym Testamencie i przez całe to kazanie nie chodzi mi o tą duchowną rolę nauczyciela w Kościele, którą widzimy na przykład w Tytusa lub w Jakuba. Więc żeby to było jasne, trochę z góry, chciałbym łamać język polski i będę mówił na tą osobę albo ten disciple maker, tylko z polskim akcentem, albo mówię przewodnik. Na tą osobę właśnie, kto czyni uczniami i uczy się, uczy innych, by czynić uczniami. Więc najlepszym przykładem kogoś, kto czynił uczniami, to, który widzimy w Biblii, oczywiście to jest Jezus. Właśnie na ekranie mamy 5 takich kroków uczniostwa, których często używamy w moim stowarzyszeniu i ja lecę bardzo szybko przez to, ale jak chcecie, to są takie wszystkie wersety na ekranie. Więc 5 takie kroki, które widzimy w służbie i w życiu Jezusa. Pierwszy krok to jest przyjdź i zobacz, czyli Jezus wtedy wołał ludzi do pierwszego kontaktu z dobrą nowiną. Drugi krok, pokutuj i uwierz. To jest właśnie Jezusa wyzwania do nowonarodzenia, do nawrócenia się i do chodzenia za Jezusem. Trzeci krok, to osoba już na tym kroku ma wiarę, już wierzy w Jezusa. I to jest Jezusa właśnie powołanie do pierwszych kroków wierze w tym chodzeniu. Czyli ta osoba już chodzi za Jezusem. Czwarty krok to pójdź za mną i bądź rybakiem ludzi. Tutaj wierzący jest na tyle dojrzały, żeby rzucić innym wyzwanie, by potukować i uwierzyć, że Jezus jest Panem. Czyli inaczej od tego trzeciego kroku, pójdź za mną i bądź rybakiem ludźmi, to znaczy, że ta osoba chodzi za Jezusem i głosi Ewangelię. I piąty krok, ale oczywiście to nie jest takim końcem lub szczytem wiary, to jest posyłam cię. Czyli wierzący tutaj jest w stanie nie tylko być rybakiem ludzi, ale też nauczyć innych wierzących, jak być tymi rybakami. Czyli ta osoba chodzi za Jezusem, ta osoba głosi Ewangelię i ta osoba uczy innych. Więc mówiłem na początku, że uczniostwo właśnie chodzi o bycie tym uczniem i bycie tym disciple makerem. Więc popatrzymy na te osoby, czyli kim jest uczeń. Uczeń jest wierzącą osobą, która naśladuje Jezusa i uczy się Bożego Słowa i tego, co to znaczy żyć w Jego łasce i być świadkiem. Czyli on uczy się tego, co to znaczy być po prostu naśladowcą Jezusa. Widzimy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego, chodź za mną. Czyli ten uczeń w tym fragmencie, Filip, już jakby od razu ufa Jezusowi i chodzi za Jezusem, oczywiście tutaj fizycznie. Też widzimy właśnie w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, jako nowonarodzeny niemowlęta, właśnie to słyszeliśmy od pastora Lorka w zeszłym tygodniu, zapragnijcie niefałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia, bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Czyli uczeń, jak na zeszłym nabożeństwie, widzimy, że uczeń pragnie nauki pasującej do jego duchowej dojrzałości, żeby stać się właśnie coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Z drugą osobą, czyli kim jest ten disciple maker lub przewodnik? On jest wierzącą osobą, która naśladuje Jezusa, tak jak uczeń, ale uczy innych Bożego Słowa i tego, co to znaczy żyć w Jego łasce i być świadkiem. Czyli on uczy innych tego, co to znaczy być naśladowcą Jezusa. On rozumie, że Jezus go kocha, ale też rozumie, że Jezus kocha jego braci i siostry i on pragnie ich uczyć. Czyli disciple maker ma jakby kilka cech. Pierwsza cecha disciple makera, to jest on uczniem i ma widzialną duchową dojrzałość. Jak Paweł pisze do Tymoteusza, to co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Druga cecha, on czyni uczniami, to jest w miarę oczywiste, bo to właśnie jest w tej nazwie disciple maker. W Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, Jezus mówi, chodźcie za mną i uczynię was rybakami ludzi. Czyli w tym fragmencie ten uczeń otrzymuje nowe powołania od Jezusa, by czynić uczniami. Czyli on otrzymuje powołanie do bycia tym disciple makerem lub przewodnikiem. Kolejna cecha, on uczy innych, jak czynić uczniami. Też właśnie w Ewangelii Jana. A Jezus znów im powiedział, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, taki ja was posyłam. Czyli uczeń otrzymuje kolejne powołanie, takie drugie powołanie od Jezusa, by uczyć innych czynienia uczniami. Czyli jak Ojciec posyłał Jezusa do czynienia uczniami, Jezus posłał jego uczniów, a potem uczniowie dalej i tak dalej i tak dalej. I kolejna taka ostatnia cecha, ten disciple maker, tak jak mówię, jest takim przewodnikiem. Jak Eliasz do Elizeusza, Paweł dla Tymoteusza, Barnaba do Jana Marka, on inwestuje w innych wierzących i jest dla nich takim duchownym opiekunem. On ma już doświadczenie w wierze i przeżył różne wyzwania w chodzeniu za Jezusem. On może uczyć innych taką wnikliwość i właśnie pokazać im, jakby co leży dalej na ich drodze wiary. Dojrzali, jak widzimy w liście do Hebrajczyków, i będziemy do tego wracać w pełni trochę później, dojrzali mają władzę poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem, czyli oni mogą pokazać innym wierzącym, jakby jak żyć naszą wiarą. Czyli musimy być, raczej powinniśmy być tym uczniem, jednocześnie tym disciple makerem, ale jakie jakby szczególnie są nasze zadania? to oczywiście jestem, być jednocześnie uczniem i disciple makerem. Według tego, co ja widzę w Biblii, właśnie uczniostwo jest odpowiedzialnością wszystkich chrześcijan. Naszym zadaniem, jak słyszeliśmy właśnie od pastora Lorka, jest stać się podobnymi do Jezusa przez dojrzałszych wierzących, jednocześnie czyniąc innych uczniami i będąc tymi dojrzałszymi do młodszych wierzących. Jak właśnie mówię młodszy, to chodzi mi bardziej o tą duchową dojrzałość niż wiek. Ja wierzę w to, że uczniostwo właśnie jest częścią naszej nowej tożsamości w Chrystusie. Nie widzę, że to jest darem Ducha Świętego, ani rolą we wspólnocie w Nowym Testamencie. Lecę przez to bardzo szybko, ale dary według Pawła w liście do Rzymian, 12 rozdział, mamy prorokowania, usługiwania, pouczania, zachęcania, wspierania, przewodzenia i okazania miłosierdzia. I też on pisze w pierwszym liście do Koryntian, też właśnie 12 rozdział, dary są mądrości, poznania, wiary, uzdrowień, cudów, prorokowania, rozpoznawania duchów, mówienia językami i właśnie interpretacji tych języków. Czyli tutaj nie widzimy w ogóle daru czynienia uczniami, ale nasze dara przez Ducha Świętego jakby pomagają nam w uczniostwie. Bo jak Paweł pisze, nasze dary są dla naszych kościołów, są dla naszych braci i siostr. Więc jakby czynienie uczniami to nie jest darem, ale nasze dary nam pomagają. I raczej wszędzie, jak widzimy uczniostwo w Biblii, to jest tylko rozkaz. Nie ma, według tego, co ja widzę, nie ma żadnej wymówki. Nie ma tak, że o, ja mam taki albo tam taki dar, więc ja zajmuję się tym i zostawię to dla kogoś innego. Albo że o, ale mamy kilka pastorów, mamy radę starszych, to oni mogą to zrobić i ja po prostu jakby opuszczę. To nie jest tak. Właśnie widzimy w jednym z najpopularniejszych fragmentów w Biblii, to w Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, idźcie więc i poszykujcie uczniów, czyli czyńcie uczniami pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Też Paweł pisze do Kolosan. Niech was przypełnia słowo Chrystusa ze całą mądrością, nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia, wdzięczni Bogu, śpiewajcie w waszych sercach. Czyli w skrócie, czym jest uczniostwo? To uczniostwo jest życie razem, ucząc siebie nawzajem. To jest, jak wspierasz kogoś, będąc przez kogoś wspierany. Właśnie jeden z moich ulubionych fragmentów pochodzi z Księgi Kaznodziei i brzmi tak. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, to drugi go podniesie. I nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, to jedna drugą grzeje. A człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Człowiek samotny, jak widzimy w tym fragmencie, musi liczyć na siebie. Powiedzcie mi, czy to brzmi w ogóle jak chrześcijaństwo? Właśnie moje amerykańskie serce bardzo, bardzo lubi takie rzeczy. Uwielbiam taką samowystarczalność, taką samodzielność, ale właśnie życie chrześcijanina nie tak powinno być. Przez całą Biblię widzimy, jak ludzie Boga żyją w społeczności i polegają na siebie nawzajem. Widzimy to w Izraelu. Widzimy to w czasie Jezusa z jego uczniami. Widzimy to w dziejach apostolskich, na początku Kościoła. Właśnie bardzo świeży taki przykład z mojego życia. Ja miesiąc temu, niestety, miałem koronawirusa. Ja siedziałem w izolacji w sumie przez jakieś 15 dni w moim mieszkaniu. Dzięki Bogu właśnie dużo osób od nas zrobiło mi zakupy co kilka dni, a nawet więcej osób dzwoniło, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle żyję, czy ja mam się ok, czy ja dalej jestem. Ale mimo tego właśnie to siedzenie sam w domu przez ponad 2 tygodnie naprawdę było po prostu najtrudniejszym doświadczeniem w ogóle, jakie miałem w moim życiu. Bo brakowało mi kontaktu z innymi ludźmi. Mimo tego, że co kilka dni miałem ktoś przy drzwiach, mimo tego, że kilka razy codziennie rozmawiałem z innymi osobami przez telefon, brakowało mi relacji, brakowało mi tego twarzą twarz. Właśnie jeżeli spędzamy nasze chrześcijańskie życie sam, jeżeli żyjemy naszą wiarą w izolacji, tracimy mnóstwo możliwości na swój rozwój, czyli najprawdopodobniej nie będziemy mieli tej duchowej dojrzałości. I też tracimy tyle możliwości na pokazanie innym, co to znaczy być chrześcijaninem, czyli też nie zostajemy tym disciple makerem. Właśnie jeden z moich poprzednich pastorów w Stanach ma bardzo dobry taki obrazek, który jakby pokazuje tą sytuację związaną z uczniostwem w naszych kościołach. Właśnie szczególnie z naszych amerykańskich, ale jak trochę się starzeje, widzę, że to jest chyba problem ludzkości, a nie problem Ameryki. I jak planowałem to kazanie na początku, myślałem, o nie, ja muszę przez jakieś 5-10 minut wyjaśniać całą tą sytuację, muszę wytłumaczyć, bo to jest taką klasyczną amerykańską polityczną. Ale Pan Bóg ma inny plan i właśnie przez plus minus miesiąc to trochę głośno mówiono o tym w Polsce, więc nie muszę. Więc jego obrazek w Stanach właśnie od ponad 50 lat trwa walka o aborcję. Mamy, oczywiście wszyscy wiemy, są dwa takie polityczne poglądy. Jeden pogląd to jest pro-choice, czyli jesteś za aborcją. I drugi pogląd to jest pro-life, czyli jesteś przeciw aborcji. Większość chrześcijan, myślę, że na całym świecie, my jesteśmy politycznie pro-life, jednak nie zawsze widzimy to w naszych kościołach, jeżeli popatrzymy się na troszczenie się o biednych, wdowy i sieroty. Czyli kiedy chodzi o miecze serce Boga. Można tak powiedzieć, że jesteśmy bardziej, nie wiem, za narodzeniem niż za życiem. Więc moje pytanie brzmi takie, bardziej jego pytanie od tego pastora, brzmi takie, czy jesteśmy naprawdę pro-whole life, za całym życiem, czyli tylko, czy tylko za nowonarodzeniem w naszych kościołach? On ma taki cytat, który brzmi takie. Często jesteśmy za nowonarodzeniem, a nie za nowym życiem w Chrystusie. Walczymy politycznie oczywiście, żeby dzieci nie zostali wyrzucone do śmietników. Jednocześnie dajemy nowym wierzącym niemowlętą Biblię i mówimy, ok, to masz czytać, tu możesz chodzić na nabożeństwo i no, możesz tak chodzić na te dodatkowe spotkania. Powodzenie w życiu, powodzenie w twojej wierze. Wiem, że to jest bardzo, bardzo ostre, ale czy widzicie tą ironię? To jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, jakby nowonarodzeni są niemowlętami. Oni potrzebują karmienia od ich taty niebiańskiego oraz od nas, od dojrzałych wierzących w ich społeczności. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian 3 rozdział. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jako ludzi duchowych. Mówiłem jak do cieleśnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Czyli Paweł karmił im mlekiem, ponieważ było to, czego Koryntianie potrzebowali. Paweł jakby nie dał im steka, bo oni nie są w stanie tego jeść. Też teraz wracamy do tego fragmentu z Hebrajczyków, który mieliśmy też w zeszłym tygodniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały raczej jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władzę, poznawszy, wyćwiczony do rozróżniania między dobrym a złem. Więc mam w tym fragmencie, mamy dwie takie grupy. Pierwsza grupa jest ta, które potrzebują mleka. To jest oczywiste, to jest widziane. Autor tu pisze, że ich zadanie właśnie jest wzrastać duchowo. Ale już widzimy, że chodzą za Jezusem na tyle długo, że oni już powinni być dojrzali, oni już powinni być tymi nauczycielami. I druga grupa jest ta, która jest już dojrzała. Właśnie oni umieją, jak autor tu pisze, umieją rozróżnić między dobrym a złem. Czyli są już w stanie przekazać to innym w ich zborach. Ale autor, jakby wydaje się, że tych dojrzałych nie ma w tym fragmencie. Ale on powinni tam być. Jakby autor przypuszcza, że niektórzy w tym zborze już powinni być w tym miejscu duchownym. My tutaj w Filadelfii jesteśmy bardzo, bardzo dużym zborem. Ale jakby z drugiej strony, jeżeli nawet wszystkie odpowiedzialności pokarmienia i duchowego wzrostu należałyby tylko do naszych pastorów, nawet tylko do naszej rady starszych, jest ich tak po prostu za mało, żeby się troszczyć o każdy najmniejszy szczegół dla każdej osoby chodzącej do Filadelfii. Ale jestem tego pewien, że właśnie mamy takie osoby duchowo dojrzałe już wśród nas. Właśnie znam pewnych takich ludzi, znam kilka, którzy tacy są. Więc moje pytanie brzmi takie, czy my jesteśmy gotowi przyjmować nowych wierzących? My jako ludzie, jako sami, jako wierzący w naszym zborze, czy my jesteśmy gotowi, żeby o nich się troszczyć i żeby przyjąć ich od nowonarodzenia i prowadzić ich do dojrzałości? Czy my jesteśmy w stanie karmił im mlekiem, czy chcemy bardziej dać steki? Tak mi się wydaje, że już jesteśmy do tego wyposażeni. Tak jak mówiłem, mamy ludzi gotowych do bycia disciple makerami już w naszym kościele. I wierzę, że u nas nawet może być sporo. Ale kwestia jest taka, czy nasze serce i nasze pragnienia są w takim miejscu, gdzie jesteśmy gotowi, by być i uczniami, i disciple makerami. Wierzę w to, że tak, ale po prostu trzeba zrobić krok do przodu. Jak nie wiesz, gdzie zacząć, to możesz używać właśnie takiego schematu. Chyba nie mamy slajda. Więc mam dla was trzy takie bardzo proste pytanie. To pierwsze pytanie jest, jak się masz? Drugie pytanie, jak widziałeś działanie Boga w zeszłym tygodniu? I ostatnie pytanie, o co mogę dla ciebie się modlić? To z tymi pytaniami da się prowadzić kogoś w bardzo głęboką rozmowę. To jest po prostu coś małego, ale bardzo, bardzo przydatnego. Jest to dobry wstęp do zrobienia uczniostwa z kimś. Właśnie uczniostwo nie musi być czymś dramatycznym, gdzie na przykład sprzedasz wszystko, przeprowadzisz się do twojego disciple makera. Raczej nie żyjemy w takich czasach. Może być, jak chcesz. Zrób, jak wolisz, ale nie musi być. Ale uczniostwo, tak jak wcześniej mówiłem, jest po prostu życie sam na sam z drugim chrześcijaninem. Drugi taki przykład z mojego życia. Jak ja byłem nastolatkiem, ja doświadczyłem uczniostwa po raz pierwszy w moim życiu. Mój kościół wtedy w Stanach właśnie zatrudnił nowego pastora młodzieżowego. I od początku jego pierwszego roku szkolnego on zaczął inwestować w grupę najstarszych chłopaków u nas w młodzieżówce. Po pierwsze, to było dla mnie totalnym szokiem, bo ogólnie zasada amerykańska jest taka, że jak kończysz liceum, to wszyscy wyjeżdżamy na studia. Często bardzo, bardzo daleko od domu. Czyli on chciał inwestować w nastolatków, którzy już za rok jakby by mieszkali nawet w innym mieście, może nawet w innym stanie. Ale on już wiedział, że mieliśmy dużo potencjału, by być wzorami właśnie dla tych najmłodszych w naszej młodzieżówce. On inwestował dalej w Boże Królestwo, inwestując w nas. Nawet mimo tego, że za rok nie mieli nas w ogóle. Spotkaliśmy się właśnie każdy wtorek w jego domu. Słuchaliśmy różnych kazań, jedliśmy pizzę, czytaliśmy przez różne księgi Biblii, graliśmy w Xboxa, gadaliśmy o naszym życiu, dawaliśmy siebie nawzajem różne wyzwania w naszej wierze i razem wszyscy wzrastaliśmy. Tak po prostu to jest uczniostwo. Spotkaliśmy się regularnie, ufaliśmy siebie nawzajem i głęboko rozmawialiśmy o naszej wierze i o naszym życiu. Dawaliśmy sobie nawzajem przestrzeń, żeby mówić wprost. Tak naprawdę ten rok był jednym z najważniejszych okresów rozwoju duchowego w moim życiu. Kiedy inni ludzie zainteresowali się mną i moją wiarą i zainwestowali we mnie. Ale właśnie nie jestem żadnym mistrzem uczniostwa, ale staram się żyć tym, co mówię. Właśnie co tydzień prowadzę małą grupę dla chłopaków od nas ze schronu. Spędzamy czas razem. Modlimy się o siebie nawzajem. Rozmawiamy o radosnych i najtrudniejszych aspektach naszego życia. I teraz właśnie idziemy przez studia skierowane do rozwoju w wierze i do tego, co to znaczy być chrześcijaninem. I ja mam nadzieję, że przez to Bóg pozwala mi mieć nawet mały wpływ, tak jak ten pastor młodzieżowy miał na mnie, żebym ja miał po prostu malutki taki wpływ na nich. Więc mówiąc po amerykańsku, lądując, chciałbym właśnie zaprosić zespół z powrotem na scenę i chciałbym zakończyć zachęcaniem. Twój wiek i twoje doświadczenie w uczniostwie nie ma żadnego wpływu na to, czy ty jeszcze możesz doświadczyć uczniostwa lub prowadzić kogoś innego w uczniostwie. Jeżeli dzisiaj ty masz 80 lat i nigdy nie doświadczyłeś uczniostwa, to naprawdę jest mi bardzo niesamowicie przykro. Życie sam na sam z drugim chrześcijaninem jest jednym z najbogatszych doświadczeń w życiu wierzącego. Ale nie jest dla ciebie za późno. Znajdź sobie znajomego, któremu ufasz i którego szanujesz i zacznijcie razem chodzić za Jezusem. Z drugiej strony, jeżeli masz 14 lat dzisiaj i już czujesz to Boże powołanie do czynienia uczniami, nie jest dla ciebie za wcześnie. To możesz już prowadzić kogoś w uczniostwie, ale też właśnie bym polecał, żebyś miał tego disciple makera jakby nad tobą, który prowadzi ciebie. Bo wszyscy razy wzrastajemy. Tak jak mówiłem, uczniostwo jest jednym z najpiękniejszych aspektów życia z Jezusem. Mając kogoś, który cię wspiera, wspierając kogoś innego w chodzeniu za Jezusem. Wracając właśnie do tego fragmentu mojego ulubionego z kaznodziei, lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, to drugi go podniesie. I nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, to jedna drugą grzeje. A nad samotny, a człowiek samotny, to właśnie on musi liczyć na siebie. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, to dwóm łatwiej się ostać. A sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. W zeszłym tygodniu pastor Lorek spytał nam, po co nam duchowa dojrzałość? Po co? Po to, bo nasze zadanie jest prowadzić innych wierzących do tego stanu duchowej dojrzałości. I jak my nie jesteśmy dojrzali, to nie jesteśmy w stanie. To żyjmy tym. Dbajmy o siebie nawzajem. Bądźmy tymi Eliaszami dla naszych Elizeuszów. Bądźmy Pawłami do Tymoteuszów. Bądźmy Barnabami do Jan Marków. Ja wierzę w to, że gdyby każda osoba u nas w zborze miała tych uczniów i był disciple makerem i był też uczniem, że po prostu zobaczylibyśmy ogromną falę przełomów, nawróceń i przebudzenia tutaj u nas w Bielsku-Białej. Więc oczekujmy tego, podczas gdy będziemy teraz uwielbiać naszego Pana. Dziękuję bardzo.